strony Dorota
i Kasia.
Witamy Was w podcaście Dziewczyny Alfa.
Dzisiaj powiemy o produktywności podczas pracy z domu.
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wake'u, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli na przykład ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adventure i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żeglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com.
Bieżący rok wyeksponował pewne tematy, które wypłynęły jakby na powierzchnię w przestrzeni publicznej, w naszym codziennym życiu. I jednym z tych tematów jest właśnie praca z domu. Wiele osób podkreśla, że ten styl czy ten sposób na pracę to pewne wyzwanie. I dzisiaj chcielibyśmy podjąć ten temat i porozmawiać o produktywności właśnie w czasach, kiedy pracujemy głównie z domu. Pominiemy tutaj w tym odcinku temat pracy zdalnej, czyli gdzieś sytuacji, w której pracujemy niekoniecznie z miejsca pracodawcy, a skupimy się tylko i wyłącznie na tym, jak wygląda produktywność, kiedy musimy zostać w domu i do tej pracy jakby właściwie idziemy, przenosząc się z łóżka na stół w kuchni. Mówiąc kolokwialnie. Dorota, powiedz o Twoich doświadczeniach z pracy z domu. Ty masz też nieco więcej doświadczenia, bo już długo tak pracujesz, niezależnie od pandemii obecnie nam panującej. Jak to jest u Ciebie? Jak wygląda Twoje miejsce pracy? Czego potrzebujesz, żeby efektywnie wykonywać swoją pracę z domu?
No to fakt. Akurat moje doświadczenia dotyczące pracy z domu sięgają nieco bardziej, że tak powiem, zamierzchłych czasów niż 2020 rok, dlatego że moja praca polega, znaczy jest w dużej mierze niezależna od miejsca, z której
tak,
ją wykonuję.
Powiedzmy, jaka to jest praca, żeby też nakreślić trochę specyfikę.
W dużej mierze, znaczy zajmuję się kilkoma rzeczami, ale większość rzeczy, które robię, polegają po prostu na pisaniu. Innymi słowy, analizuję rynki surowcowe w domu maklerskim i to jest głównie praca polegająca właśnie na tym, że tworzę komentarze, że tworzę analizy, czyli po prostu niektóre rzeczy muszę przeczytać, przetrawić, przełożyć na jakiś ciekawy język, który mogą potem inwestorzy przeczytać. I więc to jest praca, którą przede wszystkim wykonuję indywidualnie, a nie w zespole. Oczywiście mamy zespół analityków, ale mimo wszystko jakby każdy zajmuje się oddzielnym tematem, więc nie potrzebuję tak naprawdę teamu do pracy i mogę pracować z domu bez żadnego uszczerbku na jakości.
Tak, dodajmy tutaj, że Dorota jest specjalistą do spraw rynków surowcowych tak. I często komentarze Doroty można znaleźć w różnych mediach w Polsce.
Tak. Poza tym też napisałam już dwie książki na ten temat, więc też to jest taka praca, którą można wykonywać z domu, bo przy świecie surowców ja tak naprawdę pracowałam wieczorami, już za domowego biurka. No i potem jak pisałam Commodity Cheat Sheets, czyli tą anglojęzyczną wersję takiego podręcznika dla traderów, do inwestowania w surowce, to też de facto robiłam to z domu. A więc...
No dobra, i co dla Ciebie jakby było w tej pracy istotne? Oczywiście laptop, wiadomo, musisz mieć laptop z klawiaturą, bo inaczej nic nie napiszesz, ale co jeszcze się przydaje?
Akurat w moim przypadku też całkiem przydatne się czasem okazują dodatkowe monitory, aczkolwiek nie jest to coś, co jest mi konieczne do życia. Natomiast relatywnie szybki laptop i po prostu miejsce, gdzie mogę szybko pisać te moje komentarze. No, dobry internet oczywiście szybki, ale to dla wielu osób jest już w tym momencie niezbędne. To jest kolejna kwestia, no ale ja bym przede wszystkim podkreśliła to, że oprócz takich no, wymagań technicznych, które są specyficzne mimo wszystko dla każdej, dla poszczególnych rodzajów stanowisk i one będą od tego zależne, są indywidualne, to no, dla mnie szczególnie istotne jest miejsce pracy, czyli ja po prostu potrzebuję wygodnego stołu albo biurka, nie potrafię pracować z łóżka i też nie chcę. Dla mnie to oznacza autentycznie spadek produktywności. Tak samo z kanapy, to dla mnie nie jest żadna
tak,
praca.
Tak, dokładnie. Ja mam to samo, wiesz, ja nie potrafię, ja potrzebuję właśnie mieć taką rutynę i może to jest taki pierwszy nasz sposób na produktywność, który możemy tutaj opisać, mianowicie rutyna. Bo dla mnie tak jakby nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której ja na przykład prowadzę conference call z łóżka. I dla mnie jest to, ja wiem, że wiele osób tak robi, ale dla mnie jest to w jakimś sensie...
Nieproduktywne?
Nieproduktywne, tak. Czy tam nawet niewyobrażalne w mojej głowie. Ja muszę jakby rano wstać, poćwiczyć, jakby mieć jakąś rutynę fitnessową i właśnie napić się kawy i dopiero wtedy jestem w pełni gotowa do podejmowania swoich obowiązków zawodowych.
Znaczy ja myślę, że dla wielu osób w ogóle posiadanie jakiejkolwiek rutyny, zwłaszcza na samym początku dnia, jest ważne, dlatego że ono nam jednak zapewnia produktywność w tym momencie, w którym większość z nas jest jednak najbardziej produktywna i ma świeżą głowę, czyli właśnie rano, bo dla wielu osób to jest właśnie taki najbardziej produktywny czas. Ja myślę, że nawet taka bardzo podstawowa rutyna, jak to, że po prostu wstajemy z łóżka, idziemy pod nawet krótki prysznic, ubieramy się w ubranie, które nie jest piżamą, tylko w którym po prostu już będziemy pracować przez cały dzień.
Tak, tak, to zdecydowanie jakby pomaga.
Kawy, to jest coś, co po prostu już rano nadaje nam jakieś tempo, czyli nie jesteśmy rozleniwieni. Ja na przykład potrzebuję fizycznie się przemieścić faktycznie za to biurko i wtedy automatycznie jakby zaczynam być dużo bardziej efektywna. Czyli dużo lepiej mi się myśli, zaczynam wchodzić w taki tryb pracy i to jest dla mnie najbardziej kluczowe, zwłaszcza na samym początku dnia. Aczkolwiek ja też myślę, że bardzo wiele zależy od tego, jaki mamy tryb pracy, bo o ile niektóre osoby muszą jednak być przy komputerze, powiedzmy między godziną 9 a 17, bo pracodawca tego wymaga, takie jest ich stanowisko, mają jakieś właśnie spotkania online, które muszą być o określonej godzinie, to w moim przypadku nie ma tak ścisłego ograniczenia czasowego, czyli ja bardzo często na przykład zaczynam mój dzień pracy około godziny 7. Nie jest to dla mnie duże wyrzeczenie, po prostu rano mi się bardzo dobrze pracuje. Natomiast później w ciągu dnia, gdy jestem mniej efektywna w okolicach 13-14, robię sobie dłuższą przerwę, dłuższy spacer z psem, wychodzę właśnie na lekcję tenisa, ale później na przykład, też późniejsze popołudnie czy też wieczór, mogę przeznaczyć na pracę, na przygotowanie się na następny dzień, czyli niekoniecznie spędzam ten czas tak ciągiem 8 godzin będąc za laptopem, bo akurat w moim przypadku to się nie sprawdza. W moim przypadku jestem dużo bardziej efektywna, gdy ten dzień sobie dzielę na nieco mniejsze takie okresy, w których jestem najbardziej efektywna i to sprawia, że właśnie potrafię zrobić w ciągu dnia więcej niż bym zrobiła, gdybym siedziała bite 8 godzin przy laptopie.
I to pewnie jest fajne jakby podsumowanie dla osób, które mają większą swobodę godzinową, ale dla tych, które nie mają, co jeszcze mogłybyśmy polecić? To, z czego mi przychodzi do głowy taki sposób, który jest bardzo moim zdaniem efektywny, to jest też pracowanie nad celami, a nie nad zadaniami. I fajnie sobie pomyśleć w jakiejś perspektywie czasowej, czy my chcemy jakby pracować dajmy na to nad celem danego tygodnia, bądź nawet możemy to sobie rozbić na dni. Co ty o tym myślisz? Jakie jest twoje doświadczenie też w pracy z celami, a niekoniecznie jakby zadaniami, gdzie możemy się zapętlić bardzo łatwo w temat, który nie do końca...
jest do czegokolwiek potrzebny.
Tak, 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 dokładnie. Tak,
ja myślę, że przede wszystkim największym plusem mojej pracy jest to, że w dużej mierze sama sobie ustalam zadania. Że mam pewne stałe elementy w ciągu dnia, ale mimo wszystko spora część tej pracy polega na tym, że na przykład piszę jakieś artykuły, które mają oczywiście jakiś deadline, ale to nie jest tak, że muszę je napisać we wtorek rano albo w czwartek wieczorem, Tylko na przykład, powiedzmy, muszę je napisać do piątku i to ja sobie ustalam, czy wolę to zrobić w środę, czy w czwartek, czy na ostatni moment. Jakby to już zależy ode mnie. Ja osobiście na przykład u mnie się najbardziej sprawdza, gdy rano mam, czy też zapiszę sobie na kartce, czy chociażby mam gdzieś tam zaznaczone, jakieś takie główne cele na dany dzień. Bo najczęściej właśnie zapisuję je normalnie długopisem na kartce, to się u mnie sprawdza. Mhm. Jest coś takiego magicznego, można powiedzieć, w zapisywaniu sobie celów na kartce i tym, że ja widzę je po prostu cały czas przed oczami, właśnie w tej produktywności, że gdy mam to zapisane, jest mi wtedy dużo łatwiej po prostu tak jakby przejść konkretnie do danego zadania, i potem je właśnie tak z czystym sumieniem odhaczyć.
No właśnie, i co więcej, nawet jeśli nie odhaczymy tego celu czy zadania, to możemy sobie bardzo łatwo jakby w głowie prześledzić, dlaczego tego nie zrobiliśmy, co nas jakby powstrzymało przed tym celem, przed realizacją tego celu i jak możemy zapobiec temu na przyszłość. Więc w ogóle w pracy, czy to niezależnie właściwie od tego, czy ona jest z domu, czy ona jest zdalna, czy ona jest z miejsca pracy, to fajnie pracować, skupiając się na celach, a nie jakby zadaniach stricte, bo każde zadanie prowadzi do nas, do jakiegoś celu. Dużo osób, zwłaszcza mając jakiś tam bezpośredni przełożonych, skupia się na tym, że musi zrealizować jakieś zadanie na dany dzień, czy na dany tydzień, czy na dany miesiąc, czy kwartał, a jakby czasem się to rozmija z tym, co my chcemy tak naprawdę tym zadaniem osiągnąć. I pierwsze, co należy sobie zadać pytanie, po co robimy to, co robimy? I wtedy możemy też jakby dojść do tego, że właściwie to mamy listę 15 zadań, które mamy do zrobienia, ale możemy się ograniczyć do 10, bo te 10 już nam osiągnie cel, o którym mówimy, tak? I na pewno jest to fajna metoda na produktywność, o której warto pomyśleć i jakby sobie powoli, krok po kroku wdrażać w swoją rutynę taką związaną z pracą z domu.
Tak, dlatego ja myślę, że w ogóle zapisanie tego, co chcemy zrobić w danym dniu, też wymusza to, że musimy ustalić jakieś priorytety. Czyli fajnie jest zrobić tak, żeby zapisać sobie na przykład 3 główne cele, które na pewno chcemy zrobić dzisiaj, bo one są dla nas ważne, one mogą być też pilne, ale nie muszą, ale takie, które na przykład sprawią, że czujemy, że coś w ciągu danego dnia zrobiliśmy. Bo gdy tego nie mamy zapisanego, to bardzo łatwo zaplątać się w takie działania, które wydają się pilne, ale wcale nimi nie są. Typu odpisywanie maili przez pół dnia, nie wszystkie maile są pilne, nie wszystkie wymagają naszej reakcji, więc bardzo łatwo jest zaplątać się w coś, co nie przyniesie żadnego rezultatu, a jest czasochłonne. Ale jeszcze dodatkowo a propos tego zapisywania celów, to jakby kolejna rzecz, która dla mnie jest mega istotna z tym związana, to jest może taka przede wszystkim główna zaleta tego zapisywania celów, to, że to sprawia, że ja nie mam bałaganu w głowie. Bo gdy coś mi się przypomina, że ja coś muszę zrobić i ja zapisuję to na kartce, to automatycznie to po prostu umożliwia mi wyrzucenie tego z mojej głowy. Ja już nie muszę o tym pamiętać, a ja myślę, że bardzo często, zwłaszcza gdy mamy taką pracę, gdzie sami sobie ustalamy zadania, to mamy dużo na głowie i czujemy ten bałagan, to nas obciąża też tak psychicznie i to nie pozwala nam odpocząć, czy też się zrelaksować, czy to w ciągu dnia nawet na krótkiej kawie, czy nawet po pracy. My cały czas możemy być mentalnie w pracy, bo myślimy o tym, co musimy zrobić następnego dnia. A więc bardzo polecam to zapisywanie, bo to pomaga na produktywność, to raz, a dwa, że sprawia, że jesteśmy bardziej spokojni, usystematyzowani, że czujemy, że mamy tą naszą pracę pod kontrolą.
A co myślisz o multitaskingu, jakby właśnie w tym kontekście, o którym mówimy, pracy nad wieloma zadaniami, które nie są ze sobą związane? Właściwie możemy tutaj się na przykład bycie na callu i jednocześnie odpisywania na maile do szefa. Czy to jest polecane? Z pozoru wydaje się, że można by było szybciej załatwić więcej tematów w krótszym czasie.
Ja osobiście uważam, że jeżeli robimy dwie rzeczy wymagające naszego zaangażowania umysłowego jednocześnie, to żadnej nie zrobimy dobrze. Oczywiście robię różne rzeczy w ciągu dnia i nie zawsze się skupiam tylko na jednym zadaniu, ale myślę, że kluczowe jest to, żeby je robić po sobie. Czyli na przykład przeznaczamy 15 minut na to, żeby odpowiedzieć na te najpilniejsze maile, ok, ale potem na przykład przechodzimy do kolejnego zadania, w którym też jesteśmy efektywni. Według mnie wtedy paradoksalnie zrobimy więcej, gdy skupiamy się na jednej rzeczy i tą rzecz potem odhaczamy i idziemy dalej do kolejnej rzeczy. Mhm. Ja myślę, że multitasking to działa tylko wtedy, gdy na przykład podczas pracy z domu, powiedzmy, gdy no, prowadzimy rozmowę telefoniczną i na przykład robimy sobie herbatę, czyli coś jakby, co nie wymaga naszego zaangażowania, tylko jakiejś rutynowej
czynności.
Ale jeżeli na przykład właśnie chcemy jednocześnie pisać, dzwonić, wykonywać jakiekolwiek właśnie takie umysłowe zadania, to w mojej opinii ten multitasking się nie sprawdza, a musicie mi wierzyć, że wielokrotnie to sprawdzałam na sobie. I najlepiej mi się jednak robi jedną rzecz, ale bardzo szybko, bardzo efektywnie i potem przechodzę do następnej.
Co więcej, ja się z Tobą absolutnie zgodzę i co więcej też widać to bardzo dobrze, to też jakby jest, jeżeli my robimy multitasking, to jest odbierane przez naszych współpracowników źle. Bo dajmy na to przykład właśnie kolej odpisywania maila, jeżeli my nie jesteśmy jakby w pełni skupieni na tym, co się dzieje na tym callu, my w pełni nie jesteśmy w stanie dostarczyć swojej ekspertyzy, bo my jakby tutaj myślami jesteśmy już w tym mailu, więc powiemy coś totalnie rutynowo, ale tak naprawdę nie skupiamy się na tym problemie, który jest dyskutowany na danym spotkaniu.
I to słychać
i to jest źle odbierane, to spowalnia pracę całego zespołu, a nie tylko naszą. Więc absolutnie temat do, że tak powiem, moim zdaniem skilowania totalnie.
Czyli niezależnie od tego, czy po prostu robimy to, czy mamy taką niezależną pracę, którą robimy samodzielnie, czy mamy pracę w zespole, to ten multitasking się nie sprawdza, a przynajmniej według naszych doświadczeń.
No dobra, czyli podsumowując, zanim jeszcze przejdziemy do innych tematów, rutyna, odpowiednie miejsce do tej pracy i brak multitaskingu, praca na celach. To takie cztery nasze podstawowe rekomendacje. Ale tutaj jeszcze możemy powiedzieć, i to już też moim zdaniem zależy od tego, jak ktoś ma typ osobowości, ale na pewno o zarządzaniu energią, bo zdaje się, że dużo ludzi skupia się na zarządzaniu swoim czasem, a może to jest niekoniecznie dobry kierunek.
Tak, w ogóle temat zarządzania energią stał się w ostatnich latach trochę bardziej popularny, zwłaszcza wśród tych osób, które pracują na przykład, które mają własny biznes, które pracują samodzielnie, które mają na przykład pracę twórczą, no bo ja na przykład jak piszę, no to mogę to uznać za pracę głównie jednak twórczą, która wymaga zaangażowania. I na ogół wtedy właśnie temat zarządzania czasem wydaje się dość przestarzały, jeżeli chodzi właśnie o tą metodę na produktywność. No bo wiadomo, że gdy zarządzamy swoim czasem, no to staramy się zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. I wtedy na przykład możemy się skupiać na tym, żeby te 8 godzin spędzone w naszej pracy było jak najbardziej produktywne, żeby jak najwięcej zadań zrealizować, jak najwięcej celów osiągnąć. Natomiast zarządzanie energią to jest tematyka, która wychodzi jednak krok dalej, która jakby doradza, żeby bardziej się skupić na tym, kiedy my jesteśmy najbardziej efektywni i żeby słuchać własnego organizmu, czyli po prostu pracować wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy najbardziej efektywni, kiedy mamy najwięcej energii.
Tak, czyli dajmy na to, w Twoim przypadku jest to rano, wtedy czujesz się bardziej zmotywowana i masz większą energię do pracy. To potwierdzam, że dla mnie tak samo to działa, jednak rano jestem bardziej energetyczna.
Ja myślę przede wszystkim, że gdy myślimy o takim zarządzaniu energią i takiej najbardziej produktywnej pracy, no to nie dla każdego sprawdzą się takie godziny, które są tradycyjnie uznawane za godziny pracy, czyli ten czas pracy, taki typowo korporacyjny od 9 do 17, nie dla każdego przecież jest czasem, w którym on jest najbardziej efektywny. W moim przypadku na przykład najbardziej sprawdza się jednak już praca od godziny 7 rano, dlatego że ja rano po prostu czuję się najbardziej efektywna, jestem w stanie szybko przyswoić nowe informacje, szybko coś napisać, czyli po prostu to jest mój stan produktywności. Ale na przykład w okolicach godziny 12, 13, 14 mój poziom energii spada. Więc zamiast wtedy na siłę próbować coś napisać, bardzo często wtedy wolę po prostu, nie wiem, spędzić czas na jakiejś aktywności fizycznej, która mi troszeczkę tą energię też
podbije.
Uzupełni, dokładnie.
Tak.
I później na przykład też okolice późnego popołudnia, wczesnego wieczoru, to też są dla mnie takie momenty, w którym ja mam drugi jakby
drugą falę
takiej fajnej pracy, bardzo efektywnej. Ale na przykład znam też osoby, którym się świetnie pracuje w nocy.
W nocy, tak, tak, tak. Są
i ja na przykład nie potrafiłabym pracować w nocy, bo wtedy już się do niczego nie nadaje. Jestem bardzo nieefektywna, ale dla niektórych to są najlepsze godziny do pracy. Mhm. Więc jeżeli tylko mamy możliwość pracowania w dowolnych godzinach, to zwróćmy uwagę właśnie na ten element takiego zarządzania swoją energią, a nie zarządzania swoim czasem pracy. Czyli nie zmuszajmy się do pracy, kiedy nie czujemy w sobie tej energii, a w przypadku na przykład pracy polegającej na pisaniu, no to też jakby potrzebna jest jakaś wena, jakiś taki taka inspiracja, żeby się szybko pisało. Tylko właśnie starajmy się tak sobie organizować czas, żeby pracować wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej produktywni, kiedy mamy najwięcej energii.
Jeszcze jednym takim sposobem, który mógłby fajnie zadziałać dla osób, które muszą gdzieś tam skupić się na danym zadaniu czy danym celu w konkretnym okresie czasowym, jest taka metoda jakby blokowania sobie czasu na skupienie i zdecydowanie, że na przykład od 9 do 11 skupiamy się tylko i tylko na tym temacie, jakby wyłączamy wszystkie zewnętrzne bodźce, które mogą nas rozproszyć i nie pozwolić nam skończyć tego tematu tak naprawdę. Warto wtedy sobie, nie wiem, jeżeli pracujemy w zespole, ten czas w kalendarzu zablokować, żeby po prostu inni nam w tym czasie nie dzwonili do nas,
nie
ustawiali z nami spotkań. Możemy też wtedy wyciszyć wszelkie komunikatory, wyłączyć telefon i skupić się tylko na tym temacie. To jest bardzo fajny model pracy, bo też jeżeli mamy właśnie jakiś cel do zrealizowania, to wiemy, że my się do tego celu zbliżamy, blokując sobie ten czas.
Tak, i z kolei ja też sądzę, że ważne jest, zwłaszcza jeżeli się ma taką bardziej kreatywną pracę, to żeby na przykład próbować ustalać sobie pewne na przykład zakresy czasu pracy w maksymalnym skupieniu. Jest kilka na przykład technik, które nam umożliwiają jak największą produktywność, efektywność w czasie trwania pracy, nawet jeżeli czasem nie mamy ochoty, żeby coś robić. Na przykład u mnie bardzo często sprawdza się reguła 15 minut, czyli jeżeli naprawdę nie chce mi się czegoś robić, ale wiem, że to musi być zrobione danego dnia, to jakby ustalam sobie gdzieś w mojej głowie, że okej, blokuję sobie czas na najbliższe 15 minut, wyłączam wszystkie komunikatory i przez najbliższe 15 minut się tym zajmę. A jeżeli naprawdę po tych 15 minutach nie będę już chciała dalej robić danej czynności, to po prostu odpuszczę. Bardzo często się wtedy okazuje, że te pierwsze 15 minut tak naprawdę daje nam już ten potrzebny taki rozruch, taką energię, żeby kontynuować jakieś zadanie, jakiś projekt. Więc to jest bardzo fajna metoda, żeby się po prostu czasem zmusić do pracy. Zresztą ja wiem, że to jest taka metoda, która też, nie wiem, przy ćwiczeniach fizycznych potrafi się sprawdzać u wielu osób, że mówią, okej, no to będę ćwiczyć przez 5 minut i się okazuje, że po tych 5 minutach na przykład nie mamy już problemu z tym, żeby przez kolejne pół godziny ćwiczyć, dlatego że najtrudniej jest zacząć. Więc musimy mieć świadomość, że można w ten sposób oszukać nasz mózg
system
troszeczkę. No i kolejna technika, która jest taka bardzo znana, to jest technika Pomodoro, czyli technika, która polega na tym, że dzielimy sobie po prostu czas na pewne krótsze odcinki i maksymalnie się skupiamy podczas tych na przykład danego okresu czasu. Czyli na przykład mamy 15 albo 20 minut, dzielimy sobie czas na przykład na takie 20-minutowe odcinki i właśnie pracujemy przez 20 minut nieprzerwanie, potem wstajemy na 5 minut, trochę rozruszać kości, trochę po prostu nie patrzeć się w ekran monitora. I potem znowu siadamy na 20 minut i właśnie przez ten czas tych 20 minut blokujemy wszelkie dystraktorem. Nie przeglądamy Facebooka, nie odbieramy telefonów, tylko po prostu siadamy nad danym zadaniem. No ale to też zależy od tego, jaki rodzaj pracy mamy, bo czasem właśnie też ktoś inny nam tą pracę organizuje, zwłaszcza jak pracujemy w zespole. Mhm.
I to są, to wszystko, o czym powiedzieliśmy, to są takie techniki, metody, które możemy zastosować przy pracy z domu. Natomiast nie powiedzieliśmy o też takich dwóch, moim zdaniem, dużych tematach, które już nie są takimi małymi technikami prostymi do wprowadzenia, ale na pewno pomagają jakby pracować. To jest między innymi automatyzacja pewnych tasków. Jeżeli na ten moment jest dostępnych naprawdę szereg różnych narzędzi, które pozwalają nam automatyzować pewne zadania, które wykonujemy. Drugi temat, który też się z tym wiąże, jest to outsourcowanie, czy też / delegowanie tych tasków do innych osób. Ale myślę, że o tym możemy już powiedzieć zupełnie odrębnie w innym odcinku, gdyż to są trochę techniki, które dotyczą nie tylko pracy z domu, ale generalnie jakby efektywności. Tak, efektywności w pracy.
Jeśli macie jakieś własne sposoby na produktywną pracę z domu, albo jeżeli jakieś tematy Was szczególnie ciekawią, to koniecznie napiszcie do nas na adres dziewczynyalfa@gmail.com. Możecie też kontaktować się z nami na Instagramie pod profilem Dziewczyny Alfa. No i oczywiście koniecznie zasubskrybujcie nasz podcast na Spotify. Przypominam, Dziewczyny Alfa. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.